W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszamy.
Mija 81 lat od wybuchu II wojny światowej. Centralne obchody z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej odbyły się we wtorek rano przed pomnikiem obrońców Wybrzeża na Westerplatte.
Miejsce to jest symbolem oporu przed niemiecką agresją w 1939 roku. Uroczystości zorganizowały władze państwowe.
Andrzej Duda wręczył bliskim bohaterów poległych na Westerplatte certyfikaty potwierdzające odnalezienie po ponad 80 latach szczątków ich najbliższych. W swoim wystąpieniu wskazywał, że Westerplatte to miejsce wyjątkowe.
To miejsce jest wielkim i wspaniałym symbolem. Symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza imperializm, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny. Ostrzeżeniem, aby taka sytuacja i takie wydarzenia nigdy się już nie powtórzyły.
Uroczystości rocznicowe odbyły się także w Wieluniu, który jako pierwsze miasto został zbombardowany przez niemieckie lotnictwo 1 września 1939 roku.
Hołd ofiarom oddał premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu powiedział, że II wojna światowa była wojną o wszystko, o nasze życie, ale także o ocalenie Europy.
Mateusz Morawiecki nawiązał także do słów tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który 11 lat temu mówił, że trzeba stawiać tamę każdemu imperializmowi.
Zachód wtedy popełnił wielki błąd, 81 lat temu, dopuszczając do tej barbarzyńskiej napaści. Popełnił błąd zaniechania, braku wyobraźni i zdrady. Tego błędu nigdy więcej nie wolno popełniać, bo może dojść także i w przyszłości do wielu tragedii.
Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbywały się w całym kraju.
Dla przeszło 4,5 miliona uczniów z blisko 22 tysięcy szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. Ze względu na sytuację epidemiczną w placówkach oświatowych obowiązują wytyczne sanitarne.
Minister edukacji Dariusz Piątkowski uczestniczył w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach na Podlasiu.
A w trakcie spotkania z dziennikarzami wyraził zadowolenie, że uczniowie i nauczyciele wrócili do budynków szkolnych i przedszkolnych. Szef MEN-u wskazał, że sytuacja szczególna występuje obecnie w kilku placówkach.
To są pojedyncze przypadki w tych powiatach czy w tych miejscach, gdzie pojawiły się jakieś zakażenia. Na 20 kilka tysięcy szkół, zaledwie kilka szkół sytuacja szczególna. W części z nich będzie nauczanie hybrydowe przez krótki czas, w części nauczanie zdalne. Były pojedyncze placówki, w których z powodu remontu nie rozpoczęto roku szkolnego, więc zupełnie niezwiązane wydarzenia z epidemią.
Zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez resorty zdrowia i edukacji wraz z głównym inspektorem sanitarnym do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
W szczególnych sytuacjach dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi i przy pozytywnej opinii inspektora sanitarnego będą mogli decydować o przejściu na kształcenie w systemie mieszanym bądź całkowicie zdalnym.
Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez urzędników po awarii w oczyszczalni Czajka. Badany jest też m.in. wątek sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.
A w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga badany jest z kolei wątek sabotażu po zawiadomieniu z MPWiK. Wcześniej o przekazaniu wniosku do prokuratury poinformował m.in. resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Jak wskazał minister Marek Grubarczyk, zaniedbania włodarza stolicy skutkują znaczącym pogorszeniem stanu Wisły. Ma to zdecydowanie negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzkie, a także środowisko naturalne. O awarii Czajki poinformowano w sobotę. Od tego czasu ścieki są zrzucane wprost do rzeki. Jak przekazał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, na prośbę prezydenta Warszawy na Wiśle wybudowany zostanie most pontonowy, który doprowadzi rurociąg do oczyszczalni ścieków Czajka. Decyzja o budowie mostu zapadła w czasie dzisiejszego posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk zaznacza, że oddanie sprawy prokuraturze jest nieuniknione.
Tak, aby zbadała, kto i z jakiego powodu zawinił i generalnie co było przyczyną, co jest przyczyną tej awarii i tego stanu. Chciałbym nadmienić, że już w maju kierowaliśmy poprzez Wody Polskie zapytanie do prezydenta, do MPWiG-u co do bezpieczeństwa instalacji. Otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź, że instalacja jest bezpieczna.
Tymczasem warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji także zawiadamia prokuraturę. Chce, aby sprawdzono, czy do awarii czajki nie doszło w wyniku na przykład sabotażu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
PMI dla przemysłu w Polsce w sierpniu wyniósł 50,6 punktu. Względem lipca to spadek o nieco ponad 2 punkty. Wówczas ten wskaźnik aktywności finansowej był na poziomie 52,8 punktu. Takie dane podała firma Markit.
W ocenie m.in. Polskiego Instytutu Ekonomicznego spadek indeksu PMI w sierpniu sugeruje mniejszą dynamikę wzrostu w kolejnych miesiącach. Jednak zdaniem analityków słabszy wynik dalej wpisuje się w trend odbudowy aktywności widoczny w Polsce.
Dane wskazują, że przedsiębiorcy po lipcowej euforii zaczynają realnie oceniać możliwości rozwojowe, powiedział ekonomista dr Artur Bartoszewicz.
Jak dodał, gospodarka w wielu sektorach potrzebuje więcej czasu na odbicie po załamaniu związanym z koronakryzysem.
Z tego względu też, pomimo że wskaźnik PMI jest nadal powyżej 50 punktów, a tym samym wskazuje na dobre oczekiwania wobec przyszłości, to jednak ta tendencja jest ograniczona i zmniejsza się te postrzeganie przyszłości pozytywne. Przedsiębiorcy spodziewają się, że w drugiej połowie roku te warunki gospodarowania będą trudniejsze, ale również spodziewają się, że druga fala bądź też takie utrzymywanie się stałe zachorowań na wysokim poziomie może ograniczyć działalność biznesową, która do tej pory sobie w miarę jeszcze radziła, szczególnie wtedy, kiedy posiadała jakieś zasoby oszczędności, bądź też była uzależniona od takiego okresu sezonowości. Jesień, zima jest trudniejsza dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie właśnie tych narażonych na sezonowość.
Warto zauważyć, że wskaźnik aktywności finansowej, czyli PMI, ma na celu odzwierciedlenie aktywności menadżerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi.
Zjednoczona Prawica będzie kontynuować w tym miesiącu rozmowy na temat rekonstrukcji rządu. Jej głównym celem ma być sprawniejsze zarządzanie.
Wicepremier Jacek Sasin zwraca uwagę, że w wielu przypadkach decyzje podejmowane są w obrębie nawet kilku ministerstw.
Staramy się tak zaplanować nowy rząd, żeby łańcuchy decyzyjne przebiegały w obrębie jednej organizacji, zaznaczył.
Chcielibyśmy rzeczywiście skonsolidować rząd, doprowadzić do tego, żeby to był rząd mniejszy, ale za to bardziej sprawny, żeby te ministerstwa były takie bardziej homogeniczne, żeby rzeczywiście obejmowały szerszy zakres kompetencji, szczególnie tych kompetencji zbliżonych do siebie. No, część tych pomysłów była już ujawniona, więc nic nowego nie powiem, że chociażby edukacja z nauką to jest taki obszar, który pewnie nie powinien być jakoś rozdzielany. Wiele takich obszarów pewnie można by było wskazać również w obszarze gospodarki, konsolidacji, w pewnej odpowiedzialności decyzyjnej. To wszystko przed nami.
Wicepremier Jacek Sasin dodał, że na przełomie września, października powinno wszystko się wyjaśnić.
Zjednoczona Prawica będzie rządzić jeszcze przez co najmniej 3 lata. To muszą być lata dobrze wykorzystane, lata, gdzie uporządkujemy resztę spraw w naszym kraju, podkreślił wiceszef rządu. Na stanowisku premiera pozostanie Mateusz Morawiecki.
Naukowcy z polskich i zagranicznych ośrodków podsumowali wiedzę na temat ASF wśród dzików. Przedstawili też rekomendacje dotyczące zwalczania tej choroby.
Eksperci ustalili, że przemieszczanie się dzików ma znikomy wpływ na rozprzestrzenianie się ASF-u. Z badań wynika też, że prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u dzików zależy od struktury środowiska i zagęszczenia populacji.
Najczęstszą przyczyną przenoszenia ASF jest kontakt zdrowych dzików z zarażonymi, martwymi zwierzętami. Dlatego naukowcy wskazują, że podstawą w walce z wirusem powinno być szybkie wykrywanie i usuwanie padliny.
Stanowisko ekspertów popiera poseł PiS-u Robert Telus. Polityk podkreśla, że reakcja jest tu niezbędna, bo ASF przynosi ogromne straty gospodarcze.
Oczywiście, że sprawa Patliny też jest brana bardzo mocno pod uwagę, bo wiemy o tym, że wtedy no, każdy ptak, każde zwierzę może część tej Patliny z dzika roznosić. To mogą być i koty, to mogą być i lisy. Każde z tych zwierząt, które no, w jakiś sposób się żywi. No, jeżeli roznosi Patlinę, to roznosi też i ASF, roznosi wirusa. Dlatego no, to stwierdzenie naukowców o tym, że trzeba jak najszybciej Patlinę, znosimy się z tym, zgadzamy i musimy iść w tym właśnie kierunku, żeby ten wektor, którym jest właśnie dzik, jak najbardziej zminimalizować, no bo to jest zagrożenie dla naszej polskiej hodowli.
ASF jest wirusową chorobą zakaźną dzikich i udomowionych świń. Powoduje bardzo wysoką śmiertelność wśród zarażonych zwierząt.
Epidemia ASF niesie za sobą ogromne straty gospodarcze, poważne konsekwencje ekologiczne i społeczne w Europie oraz Azji.
Gazprom złożył zażalenie na wydane przez UOKiK postanowienie o ograniczeniu wglądu do materiału dowodowego w sprawie Nord Stream 2.
Postępowanie, jakie prowadzi urząd, dotyczy utworzenia konsorcjum finansującego budowę gazociągu bez zgody organu antymonopolowego. Rosyjski Gazprom zażalenie złożył do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prezes UOKiK Tomasz Chrustny wyjaśnia, że zablokowanie wglądu do materiału dowodowego jest zgodne z przepisami europejskimi.
W toku postępowania każda ze stron ma prawo zgłosić uwagi i zastrzec pewne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 300 przedsiębiorców biorących udział w budowie i finansowaniu gazociągu Nord Stream 2 zawnioskowało ograniczenie wglądu do tajemnic przedsiębiorstwa względem pozostałych przedsiębiorców i my te informacje ze względu na ich ochronę utajniliśmy. Składając zażalenie na tego typu postępowanie, ten konkretny przedsiębiorca, mianowicie Gazprom, z jednej strony może chcieć uzyskać dostęp do tych informacji, a z drugiej strony może próbować sugerować, że w naszym działaniu było jakieś elementy niezgodne z przepisami prawa. Absolutnie tak nie jest.
W 2015 roku do UOKiK-u wpłynął wniosek w 6 spółek o zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za budowę Nord Stream 2.
Rok później urząd wydał zastrzeżenia do tej koncepcji, uznając, że planowane działania ograniczą konkurencję. Przedsiębiorcy wycofali wniosek, co oznaczało zakaz połączenia. Później jednak niedoszli uczestnicy transakcji podpisali umowę na finansowanie Nord Stream 2.
W odpowiedzi UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Gazpromowi i 5 kontrahentom.
To były wiadomości w Radiu Maryja.